Wczesne rozmowy.
Po godzinie pierwszej Łukasz Kaźmierczak, Jacek Poli, Karolina Miśkiewicz ze Estrady Poznańskiej, która pięknie opowiada o kinie, o filmie. Tak pięknie, że w zasadzie zasłuchujemy się w te opowieści. Ja nie śmiem na razie zapytać o pani ulubiony film, bo to może sobie zostawmy na koniec. Każdy zresztą ma swój własny, prywatny ranking, a i są rankingi, które bardzo łatwo znajdziemy na poczekaniu, kiedy sobie wygooglamy różne takie rzeczy. O niektórych z tych filmach już opowiadaliśmy. Ja bym chciał wrócić do różnych takich myśli, które znalazłem w internecie. Między innymi na jednym z portali opowieść o reżyserce filmów dokumentalnych, która w pewnym momencie popadła w chorobę, która oznacza takie przewlekłe zmęczenie, permanentny stan zmęczenia, z którym nie można sobie poradzić. I ona mówiła o tym, że właściwie przestała reżyserować. Nie była zdolna do tego, żeby funkcjonować normalnie. I jedyną rzeczą, która dała jej sens życia, było to, że sobie wykupywała raz do roku taki wyjazd do Australii na międzynarodowy festiwal filmów trwający tydzień. Zbierała przez tydzień siły, przez właściwie cały rok siły na ten tydzień. Obudowywała się jakimiś lekami, elektrolitami, rajstopami uciskowymi, laskami, żeby móc funkcjonować. Nie zawsze była w stanie, ale to było coś, co pozwoliło jej odzyskać sens życia. Tak naprawdę karmiła się tymi paroma dniami spędzonymi na tych festiwalach. Pomyślałem sobie, że to jest znakomita opowieść o tym, jak, wrócę do tego wątku, jak wielką siłę ma kino, obraz, film.
Tak, i dodam do tego festiwal filmowy. Jesteśmy też w absolutnie fantastycznej, tutaj fantastycznym położeniu, ponieważ Poznań ma kilka festiwali filmowych i ci z Państwa, którzy może nie są reżyserami.
Nie tylko Poznań, także Wielkopolska.
Oczywiście, cały
prowincjonalnie, na przykład Wrzesiński, wspaniały, jedyny taki festiwal.
To prawda. Przepraszam, tutaj bardzo egoistycznie pomyślałam tylko o Poznaniu.
Ja tylko, że tak powiem, jako ambasador tutaj bardzo całej dobrze. Naszej wielkopolskiej kultury występuję.
Bardzo dobrze. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale to jest też, polecam Państwu, którzy właśnie może nie są reżyserami, ale też nie mają sobie aż tyle siły, żeby co chwila chodzić do kina. Bo też rozumiem, że to jest trudne, zarówno czasowo, harmonogramowo w naszym ludzkim życiu, ale też emocjonalnie. No mamy niesamowitą tą możliwość, żeby i w Poznaniu, i w Wielkopolsce uczestniczyć w festiwalu filmowym. Zebrać siłę i na kilka dni wpaść w absolutną magię kina. Grunt Poznański, no mi najbliższy, festiwal Animator, ale kino, które owszem jest festiwalem dla młodego widza, ale młodego także duchem. Tam są bardzo mocne filmy także, w których dorośli się odnajdą. Najnowszy British Film Festival, gdzie przed nami druga edycja. Więc mamy ogrom tej możliwości, aby wpaść w wir kinowej magii, zobaczyć premiery, klasyki i odkryć właśnie to, co ludzi absolutnie zachwyca. Ale jeżeli mogę, od razu jak powiedziałeś o dokumentalistce, to myślę sobie, że dokumentaliści jako tacy mają trudną rolę. I od razu pomyślałam...
Trochę takie brzydkie kaczątka
tak,
bo w świecie filmu.
Bo od razu pomyślałam o niedawno zmarłym Marcelu Łozińskim. Dla mnie
wspaniała postać.
Ja jestem zakochana w jego twórczości i tutaj mogę powiedzieć, że miałam absolutną przyjemność jechać z nim taksówką, jak przyjeżdżał na Off Cinema. Dlatego mam podpisany identyfikator przez Marcela Łozińskiego, ale nie to jest moją historią. Moją historią jest to, że pamiętam przepiękny film Wizyta, stworzony przez Marcela Łozińskiego, gdzie poznajemy Ulę. Mam dreszcze, jak to mówię. Poznajemy Ulę, która prowadzi gospodarstwo, po prostu pracuje na gospodarstwie, jest absolutną miłośniczką książek, dużo czyta i poznajemy jej historię i marzenia. Tam jest wątek dziennikarski, dość kontrowersyjny, wzbudza dużo emocji. Ta postać się przed nami otwiera bardzo mocno, my ją poznajemy. I Marcel Łoziński powrócił do niej ponad 20 lat później w filmie Żeby nie bolało. To jest bardzo znamienna kwestia, nie chcę do końca jej zdradzać. I widzimy, jak kino ma wpływ i na reżysera, i na postać, którą się pojawia. To jest ten też moc dokumentu.
Czyli zmienia też życie twórcy.
Zmienia życie twórcy, zmienia życie widza i zmienia życie osoby, która brała udział w tym dokumencie, która była portretowana. I myślę sobie, jak powiedziałaś tutaj o tym obciążeniu, to właśnie te osoby, które są bardzo mocno związane z kinem, w jakikolwiek sposób zostały nim dotknięte, ono czasem w nich bardzo mocno zostaje. I to nie tylko, i to też może być ta kwestia odbiorcza, że czasem jeden film chodzi z nami bardzo mocno w środeczku, ale czasem jest tak, że ten film absolutnie może zmienić wszystko. Więc jeżeli państwo nie widzieli Marcela Łuzińskiego filmu i Wizyta, i późniejszego filmu o Uli, to jak najbardziej polecam, żeby go zobaczyć.
Takich polecajek już się troszeczkę pojawiło dzisiaj. Jeśli państwo oczywiście macie swoje, no to jeśli mielibyście ochotę dorzucić coś do tego, o czym my mówimy, 618-654-6564. A ja chciałbym jeszcze wrócić do wątku tego, jaką film jako maszyna empatii, tak się często mówi, bo budzi w nas różne przeżycia. I też niesamowite eksperymenty filmowe, no bo pamiętam niedawno film kogoś, kto kręcił po prostu siedząc na balkonie u siebie. I pamiętam, jak się nazywał ten film. No ale to taki jeden z
film
takich...
Film balkonowy bodajże. I jeżeli dobrze pamiętam...
Nie potrzeba było wiele, tylko tak naprawdę...
Pora jest późna, ale jeżeli dobrze pamiętam, to jest zresztą syn wspomnianego Marcela Łuzińskiego nakręcił ten film. Tak mi się wydaje...
Tak,
coś tutaj powiem, pora taka, ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie syn Marcela Łuzińskiego. Film balkonowy, który w ogóle... Przepiękna forma, jeżeli pomyślicie państwo o pandemii. Zamknięci, a tutaj nagle się okazuje, że to, co widzimy z naszego okna, z naszego balkonu, może spowodować z nami przepiękne relacje. I też, tak, Paweł Łuziński.
Paweł Łuziński. Jednak...
Zrobiłam bardzo krótki research tutaj, proszę państwa.
To chyba było podświadomość.
Było podświadomość.
Ale udało się. To proszę bardzo, jak to kino mimo wszystko ze sobą pięknie współgra w różnych...
Ale to jest w ogóle przepiękny przykład na to, że to kino jest wszędzie i że ten moment znalezienia linku właśnie w trakcie pandemii jest tylko kwestią ograniczenia wyobraźni. Ten film ogólnie bardzo mi się podobał. Może to ta wrażliwość Łuzińskich, ale faktycznie to zbudowanie relacji tylko przez ludzi, których się mija, poznając ich historię, była niesamowita i to jest ten rodzaj filmu. Fakt, że dokument, ale rodzaj filmu, w którym można bardzo prosto odnaleźć siebie i z każdej z tej postaci, dlatego że ich jest tam wiele, zobaczyć ryskę siebie. I to jest super, bo to odbicie jest bardzo mocne.
Tak, mówiliśmy o tym oknie też. Dokładnie. Na świat, ale też na spojrzenie w głąb siebie. Pewnie ma pani takie, masz takie postacie, które w jakiś tam sposób identyfikują się z tobą gdzieś wewnętrznie.
Ja już tutaj troszeczkę wspomniałam, ale takim...
No dekonspirujemy się, ja wiem. No tak już dzisiaj będzie.
Trochę o tym wspomniałam, ale takim moim... nazwijmy to trochę szumnie filmem życia. Jest film Wszystko za życie Shona Penna. Film o Christopherze McCandlessie. To jest historia autentyczna chłopaka, który porzucił swoje... konsumpcjonistyczne życie Amerykanina bogatego i wyruszył na Alaskę. Ten film jest szczególnie dla tych z państwa, którzy nas słuchają i są marzycielami, miłośnikami idei, której nie da się uchwycić. Nie biorę odpowiedzialności, jeżeli państwo obejrzą ten film, że zostanie w państwa na długo, a jeżeli państwo są tacy właśnie jak ja, to zostanie w państwu na bardzo długo.
Ale to może właśnie na tym polega, że każdy ma taki swój guziczek i taką swoją przegródkę, w którą dany film wchodzi, a dla drugiej osoby wcale nie działa zupełnie.
I znam takie osoby, ja bardzo lubię właśnie dziś ze swoimi przyjaciółmi, pamiętam, włączyłam ten film, ja zaryczana, nie jestem w stanie w ogóle wyjść obok, no, a oni, ich totalnie nie obeszło i od razu mam taki film, animację, Pamiętnik Ślimaka. Ten film miał premierę w zeszłym roku. Do polskich kin wszedł tak troszkę cicho, bym powiedziała. I to jest film, który po pierwsze totalnie zmienia perspektywę na film animowany, bo to...
Żadnych schematów,
ale jest jedna rzecz, która myślę, że najbardziej by państwa przekonała. To pokazuje, że film animowany nie jest tylko dla dzieciaków. To jest pokazanie, że film animowany to też jest bardzo mocno sztuka dla dorosłych. To jest film, który estetyką czasami przypomina Tima Burtona, jakbym miała Państwu tak obrazowo gdzieś tam to pokazać. Jest taki zimisty, trochę ciemny. Nasza główna bohaterka traci swojego brata bliźniaka. Obserwujemy jej losy, które często są ciężkie. Często boryka się z problemami, z którymi my się też borykamy jako ludzie, czyli wejście w związki, które nie są dla nas dobre, czyli utrata kogoś nam bliskiego, czyli poszukiwanie siebie, poszukiwanie kogoś. Ja pamiętam, że wychodząc z tego filmu, nie wróciłam do hotelu, bo widzieliśmy go na festiwalu filmowym, tylko musiałam po ciemku zrobić kilka rundek wokół placu w Słowenii, w Lublanie, żeby ochłonąć, żeby w ogóle móc jakkolwiek funkcjonować po tym.
Taka potrafi być siła, sugestywność przekazu obrazu filmowego.
Tak, to było, to w ogóle rzadko mi się zdarza, żeby było to tak na takim poziomie.
Czyli, można powiedzieć, animowane kino moralnego niepokoju.
O, to piękne, piękne. To, uwaga, podkradniemy do festiwalu animacji.
Proszę bardzo.
Ale to właśnie, i są właśnie takie filmy. Są takie filmy, które trzeba wyjść i je rozruszać, bo nie jesteśmy w stanie
przerobić
ich po prostu. I nie mam prostego schematu, żeby na przykład wskazać, to będzie ten i ten film, ale mam takie właśnie filmy, jak czy to właśnie wszystko za życie, czy ten tak niedawny Pamiętnik Ślimaka, które spowodowały, że musiałam iść i ochłonąć.
To my w tej chwili ochłoniemy, a za chwileczkę wybierzemy się do kina Muza. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart and let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. Touch you on the cheek, say that you were mine, thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. This one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. Out come the water and bright the rainbow. Faith is worn to black. What opportunities did we allow to flow by? Feeling like the timing wasn't quite right. What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Couldn't I have given you a better light? Did you ever take me in your arms, look me in the eye, and tell me that you do? Did I ever open up my heart, let you look inside? To black.
Wczesne rozmowy.
Jeśli Państwo myślicie, że my w czasie tej muzyki milczymy albo rozmawiamy o innych tematach niż kino, no to niestety, ale jesteście w błędzie. Cały czas właściwie przywołujemy kolejne tytuły filmowe, różne skojarzenia, różne wątki, które dotyczą także kina współczesnego. A ja bym chciał, żebyśmy na chwileczkę skołowali do takiego być może najbardziej dziś ofowego, ale jednocześnie poszukiwanego miejsca na takie kino w starym stylu, czyli kino wspomniane, kino Muza poznańskie. Tak się zastanawiam, czy to przypadek, że Muza sąsiaduje z Kociakiem. Siła sentymentu.
Wspaniałe tutaj porównanie. Muza w ogóle, jak sobie myślę o kinie, to jest takim absolutnie wyjątkowym tworem jak na Poznań. Bo z jednej strony mamy takie stare kino, jeżeli myślimy o takim ciepłym kinie studyjnym, a z drugiej strony mamy całkowitą nowoczesność, jeżeli wchodzimy i widzimy te wszystkie popkulturowe nawiązania, repertuar, nowoczesne rozwiązanie repertuarowe, jeżeli chodzi o festiwale. Millennium Dogs Against Gravity, teraz British Film Festival. To jest niesamowite. Połączyć to wspomnienie, tą retro-nostalgię z tym, co jest nowoczesne i pożądane.
No ale też na przykład dyskusyjny klub filmowy, który zdaje się we wrześniu będzie dotyczył klasyki polskiej komedii.
Tak, a miniony też wspaniały o dubbingu. Ci z Państwa, którzy nie byli na Asterixie i Obelixie, Misja Kleopatra, niech żałują.
No to mamy rzeczywiście taką klasykę klasyk też, jeśli o to chodzi. Ale ten z kolei, ten tryptyk komediowy polski, to jest komedia wieczorową porą. Oczywiście nawiązanie do tytułu Barei.
Barei Brunet.
Ale no właśnie, co to znaczy kino studyjne? Bo tak mówimy, używamy tego określenia. Jak to właściwie zdefiniować?
Powiedziałabym swoją taką osobistą definicję. To jest, kino studyjne to jest dla mnie kino, które nie musi sprzedawać filmu.
To co znaczy?
To znaczy, że wchodzimy do kina i nie mam 30 minut reklam. Mhm. Ono nie musi mi sprzedać tego, że jestem w najlepszym miejscu na świecie. Że będę oglądać tutaj najlepsze filmy, jakie kiedykolwiek istniały. Nie. To jest dla mnie kino, które wie, co puszcza. Wie, że to jest jakościowe, że wie, że to jest ciekawe. Że
to jest taki filmowy kościół?
Dokładnie. Filmowy kościół to jest przepiękne nawiązanie i myślę, że każda osoba, która kiedykolwiek była w kinie Muza i zderza się z tym, że oprócz plakatów filmowych widzi te przepiękne cytaty z filmów, które zostają w nas na długo. Moje ulubione to jest oczywiście That's All z Diabeł ubiera się u Prady, film bardzo bliski mojemu życiu, ale te również zabawne plakaty, nawiązujące do absolutnie ikonicznych scen w popkulturze, jak chociażby serial Friends, czy polecam Mozaika, która jest w drodze do toalet w kinie Muza, to jest absolutnie mój ulubieniec. I to właśnie pokazuje to kino studyjne. My żyjemy kinem. Tutaj nieważne jest te dodatki. Tu nie chodzi o to, co zjesz, co wypijesz i czy przyjedziesz nowym Volvo, czy nie, tylko to, co obejrzysz i jakie to w sobie wzbudzi emocje.
Nie sprowadzajmy tego oczywiście do tego, że tu jest popcorn, a tutaj jest tego popcornu mniej i nie w takich ilościach. To nie o to chodzi w tym wszystkim.
Nie, tu właśnie chodzi o to, żeby to było takie przeżycie kinowe. I też ja bardzo doceniam kina studyjne i tutaj akurat, jak myślę sobie, kinie Muza, to są te dwie kameralne sale. W tym sala numer 2, The Best Of, czyli sala kanapowa, gdzie jesteśmy w kinie. I czujemy to. Jest świetny projektor, jest świetny dźwięk. Przeżywamy
to. Bo tutaj jakby
to
nie ma żadnego uszczerbku,
nie ma żadnego uszczerbku, jeżeli chodzi o technologię odbioru. Czy jakość. A mamy też grupę ludzi, która nieczęsto nie jest nam po prostu bliska. A jednocześnie mamy kanapy. Takie poczucie domowego ciepła, przytulności. I to jest dla mnie wyjątkowe. Może nie możemy się na tym rozłożyć, ale jednocześnie czujemy, jakbyśmy trochę zabrali tą przestrzeń domową, albo żeby kino inaczej, żeby nas kino zaprosiło do siebie i powiedziało, czuj się jak u siebie w domu.
To ja pozwolę sobie na osobisty wątek. Kanapa jest jednym z moich ulubionych artefaktów kinowych, ponieważ nie przepadam za kinowymi siedzeniami, co do zasady takimi klasycznymi. Strasznie się na nich wiercę, strasznie trudno mi utrzymać tam jedną pozycję i po jakimś czasie po prostu zaczynam jakieś męki tantala przeżywać, a na tej kanapie tego nie ma.
Bardzo dobry wybór.
Ale czy kino Muza mogę nazwać kinem retro? Nie mówię oczywiście o technikaliach. Tak jak powiedzieliśmy, jakość obrazu, dźwięku, to wszystko jest na odpowiednim poziomie. Ale chodzi mi o styl przeżywania kina, filmu. Czy to byłaby jakaś szufladka?
Myślę, że byłaby to szufladka. Natomiast jeżeli chodzi o umiłowanie kina i o oddanie mu takiego pierwszego miejsca, to zdecydowanie kino retro. I zdecydowanie taka pochwała twórczości i uszanowanie chyba twórców. Zresztą wiele z nich pojawia się w przestrzeni Kina Muza i ze względu na eventy dziejące się tam festiwalowe i eventy, które są stricte kinowo-muzowe, związane z działalnością regularną Kina Muza. I to jest chyba pięknie pokazane, że to retro, które się pojawia, to jest ta retro miłość do kina, która jest wciąż żywa i która nie jest taka przedawniona, tylko właśnie to jest jej piękno, że ona jest cały czas żywa.
Chociaż potrafię sobie wyobrazić taki poznański szlak pamięci po seansie kociak albo odwrotnie. No to już jest taka dawka sentymentu w bardzo skondensowanej ładunku, takim naprawdę bardzo natężonym. Ale to nie jest tak, że tylko my przeżywamy te sentymenty. Znalazłem odniesienia na przykład jednej z dziennikarek brytyjskich, która rozpływała się nad otwarciem dawnego, zabytkowego kina w Leeds, w Anglii, w fabrycznym Leeds. I to jest najstarsze na świecie wciąż istniejące kino oświetlane gazem.
Piękne. I,
no, wyobrażam sobie, jak musi wyglądać taka projekcja. No i pani pisze, że w Boże Narodzenie, oglądając To Wspaniałe Życie, na takim ekranie w starym stylu, z takim łukiem, przypomina sobie rodziny, które w 1946 roku płaciły szlinga i 5 pensów za to, żeby usiąść dokładnie tam, gdzie ona, obejrzeć dokładnie ten sam film, który był wtedy nowością, właśnie To Wspaniałe Życie. No i zanim kolorowe filmy stały się powszechne, no to mamy klasyczny wehikuł czasu.
Tak, tutaj jakby plusem, właśnie jak myślę sobie o tej takiej retro nostalgii, to jest coś, co zawsze mi bardzo zależało, kiedy zmieniamy literki festiwalu, między innymi Animator, to jest kaseton, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, nad Kinem Muza, gdzie są takie tradycyjne literki.
Z nazwami
te literki
utworów.
Żałuję, że państwo nie widzieli, jak próbujemy tej kalambury sobie zrobić rękoma. Tak, i to jest na przykład też takie fajne gdzieś tam wspomnienie tych starych kin, ale festiwal Animator miał taką możliwość w tym roku bycia w przestrzeni kina Apollo. I okazało się, że wiele osób, które było w tym kinie, a propos naszego gościa Mike'a Hollingswortha, który współtworzył BoJack Horsemana, miało styczność z tą salą kinową po raz pierwszy. I to było
wspaniałe. Bardzo dawno nie byłem w Apollo.
Powiem szczerze, to było też wspaniałe przeżycie, jak patrzyłam na osoby, ale też na siebie, gdzie przychodziło się do tego kina i ma się te czerwone dywany. Ten taki tutaj stare zdjęcie, łuki, gdzieś tutaj widać zalążek kotary. To było absolutnie fenomenalne.
Bo to jest piękne miejsce, trochę zapomniane.
Tak, bo to jest przepiękne miejsce, piękne. Ale też to wspomnienie tego wielkiego wydarzenia, jeżeli chodzi o kino, prawdziwego święta.
Czy dziś kino studyjne to jest pomysł na dobry biznes? Bo był taki moment, że takie maleńkie kina powstawały. Ale już takie naprawdę maciupeńkie. Sam urządzałem urodziny moim dzieciom w takim maleńkim kinie, gdzie mieściła się mała grupka koleżanek, kolegów z klasy. Ale też słyszałem o takich kinach, które się zamykają masowo. Właśnie tych niedużych. Ja już nie mówię o tym multiplexie pierwszym poznańskim, który się zamknął. To też jest jakiś syndrom czasów, ale właśnie tych małych.
No Kino Muze nie jest prywatnym kinem tutaj, które jest mi najbliższe, więc ciężko powiedzieć, czy to się opłaca. Nie wiem, czy to jest intratny biznes. Myślę, że tutaj trzeba być bardzo pokornym, jeżeli myśli się o tworzeniu kina, bo sama miłość do niego niestety nie wystarczy.
Nie wykarmi nas.
I nie wykarmi nas pod tym kątem. Myślę, że dlatego multiplexy mają się tak dobrze, bo jednak mają jakąś taką strategię do tego, żeby zarobić. Zawsze sobie myślę, że to jest super marzenie posiadanie takiego kina, ale chyba jako praca dodatkowa. Nie sądzę, widzę, że jest to jakiś pomysł na duży zarobek. Bardziej chyba spełnienie marzenia, ale jeżeli z Państwa ktoś chciałby otworzyć prywatne kino, to zachęcam do tego. Ja bym chciała zobaczyć i rękoma i nogami bardzo chętnie pomogę i zobaczę, jak to wygląda, bo myślę, że to jest ciekawa opcja, gdzie tych kin takich mniejszych, nazwijmy je studyjne, czy one są jakby finansowane z budżetu miasta Poznania, czy one są finansowane z prywatnej kieszeni, tak powiem bardzo kolokwialnie, no, stoją trochę pod tymi samymi wyzwaniami. Czyli jak przekonać odbiorców, że to kino tylko nastawione właśnie na przeżywanie emocji filmowych jest najważniejsze, że to jest pełnoprawne przeżywanie kinowego seansu właśnie bez tych dodatkowych atrakcji w postaci minibaru na przykład.
To jeszcze tę część naszej rozmowy chciałbym zakończyć pytaniem o przyszłość kina Muza. Myślę tutaj o tym, jakie są, bo to, że ona jest jakby w dobrym stanie i dobrze funkcjonuje, to wiemy, ale czy plany są jakieś takie ambitne albo pomysły na to, jak jeszcze bardziej kino Muza i podnieść na tej takiej firmamencie tego takiego poznańskiego świata kultury jako takie no, miejsce, które jest rangą bliskie teatrowi. To jest jakby jedno. A druga rzecz, czy no, to jest fajne jakby przerabianie, bo ja widzę te seanse, które są. Mniej więcej ten klucz już potrafię rozpoznać, ale czy czymś mnie jeszcze jesteście w stanie zaskoczyć?
Ja myślę, że kino Muza nieustannie będzie zaskakiwać. Myślę, że nawet nie jestem w stanie wymienić wszystkiego, co ma w zanadrzu, ale też warto zaznaczyć, że kino Muza, które podlega pod Estradę Poznańską, przeszło dużą zmianę taką zarządzającą, ponieważ mamy nową wicedyrektorkę Joannę Piotrowiak, która jest oddelegowana do działu filmu i w ogóle zajmuje się sprawami filmowymi, a przez lata była właśnie kierowniczką kina Muza, a teraz kierowniczką kina Muza została wspaniała Dorota Reksińska, która przez wiele, wiele lat odpowiadała za program kina Muza, która jest pomysłodawczynią British Film Festival. No to proszę Państwa, no przecież to wiadomo, że to będą się dziać wspaniałe, wybitne i wielkie rzeczy. Mówię oczywiście górnolotnymi słowami, ale jestem przekonana o tym, że rozwój kina Muza jeszcze z tak wspaniałymi festiwalami, które są, czy to ogólnopolskie, jak Millennium Dogs Against Gravity, czy nasz poznański oscarowy festiwal Animator, no to są same dobroci, które w kinie Muza są. No i nie wyobrażam sobie, aby to był regres, to tylko i wyłącznie będzie progres. I nie mogę się doczekać, sama będąca jakby też w środku tych zmian, takich wspaniałych rzeczy nas to zaprowadzi, bo wierzę w to, że te zmiany będą tylko i wyłącznie dobre, bo myślenie nowych osób, które są, jest wyjątkowe.
Tak naprawdę to jest pytanie o to, czy kino jest jeszcze żywe, ale o tym będziemy rozmawiali. Za chwileczkę Państwa zachęcamy do tego, żebyście uważnie i często zaglądali na stronę Kino Muza i śledzili tamtejszy repertuar. You were never on No to przed chwileczką był autentyczny filmowy szlagwort. To był Billie Eilish. Ostatni film z Jamesem Bondem, który do tej pory ujrzał światło dzienne. No Time to Die. Piękny utwór. Mówiliśmy też o tym, jaka potrafi być niesamowita interpretacja. No bo taki przyklejony, zresztą jak wiele innych tych motywów Bonda, to też jest osobny gatunek tak naprawdę. Czekamy nie tylko na Bonda, ale na to, jaki będzie ten utwór wiodący i jaka będzie animacja do niego. To zresztą ma swoją osobną nazwę przecież.
Tak, i też właśnie jak tutaj rozmawialiśmy, jak bardzo ciekawe jest, że Bond ma tak długą historię jako seria i to bez różnicy, który aktor ma tę przyjemność zagrania Bonda.
Kolejnego Bonda. To, czy aktorka,
chociaż mówi się tutaj o kobiecej roli, nie wiadomo, ale też właśnie przepiękne jest to, jak utwór i to, że na początku nie pamiętaliśmy, że to była Billie Eilish.
Nagle zupełnie za chwileczkę autokorekta.
Przeciekawe jest to właśnie, że ten Bond, który ma w sobie taką tradycję, tutaj wchodzi nagle młoda twórczyni i przebija się tym naprawdę pięknym utworem do kinomaniaków.
Jeśli mówimy o Bondzie, to także lista reżyserów, którzy maczali
tworzyli,
palce.
Tworzyli, oczywiście.
Przecież to są niesamowite nazwiska. Podobnie teraz jak jeden z seriali, który wchodzi, dotyczący innego klasyka z zupełnie innej półki, myślę o Obcym. Jak zobaczyłem, jacy twórcy reżyserowali, niby horror, prawda?
No, tak.
Ale to są opowieści, które Ridley Scott, Cameron, takie niesamowite. Nie pamiętam,
To jest w ogóle bardzo ciekawe, że właśnie ci wielcy reżyserzy, którzy są znani z tego dużego ekranu, coraz częściej sięgają po ten mały format. Bo teraz jak powiedziałeś o tym, to pomyślałam sobie o Wednesday, która dosłownie wyszła, i Tim Burton, który tak bardzo zaangażował się w metraż ten do platformy streamingowej, że oni tak lubią sobie wejść w taki romans kinowy, serialowy właśnie z tym widzem domowym, że tak powiem.
Mm-hmm. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ważne spostrzeżenie. No, muszę zapytać cię o kondycję dzisiejszego kina, w sensie o oceny świata. Czy nadal ma taką siłę oddziaływania na rzeczywistość? Kiedyś się mówiło, że wielkie filmy nie tłumaczą świata, ale pozwalają zadać odpowiednie pytania. I są takie filmy, które na pewno były filmami epokowymi, odpowiadały na pewne epokowe wyzwania. Filadelfia na przykład, które nagle całą opowieść o AIDS, która zupełnie zmieniła narrację na ten temat.
Wspaniały film, tak.
Albo nie wiem, Prosta historia. Widziałem takie badania, że zupełnie zmieniła się percepcja w stosunku do osób starszych po tym filmie, kiedy ten zacny jegomość na traktorku przemierzał Stany Zjednoczone, żeby pojednać się z bratem. film Davida Lyncha, też nieoczywisty w dorobku Lyncha.
Ja bym w takim nawet nieoczywistym filmie dodała na przykład Pamiętnik, który trochę zromantyzował jednak Alzheimera, ale też przepięknie pokazał tą historię, jak to wygląda. I tych filmów mamy ogrom. Teraz gdzieś w myślach próbuję znaleźć tytuł filmu z Jakeem Gyllenhaalem, który zagrał osobę, która próbuje odnaleźć siebie w trudnych czasach, kiedy mówienie głośno jestem gejem jednak było bardzo problematyczne. Brokenback Mountain, mamy ten tytuł w swoim głosie, w swojej głowie znalazłam. Też właśnie bardzo mocny film, jeżeli myślimy o takich przełomowych i epokowych tematach. I tego jest dużo. I zgadzam się z tym, że kino nie musi nam tłumaczyć rzeczywistości. Ono właśnie czasami ma zadać nam to pytanie, czy wiemy, co się w tej rzeczywistości dzieje. I w dzisiejszym...
To my musimy też wykonać pracę.
Dokładnie. My właśnie musimy wykonać pracę, skonfrontować się z tym, co my wiemy, a czasami zrobić pogłębiony research po filmie. W głowie od razu mamy wspomniany dzisiaj Eddington, który bardzo mocno jest polityczny jako film poruszający temat Ameryki i tak naprawdę bardzo uogólniając konfliktu pomiędzy demokratami a republikanami. To mówię w takim ogromnym skrócie, ale też wszelkie polityczne rzeczy, które dzieje się w Ameryce, ale też tutaj w Kuluerowo, czyli nowy film, który miał swoją premierę w Wenecji, to jest Bugonia.
No właśnie, też o tym mówiliśmy, tak. Pomiędzy kolejnymi wyjściami. Jeśli państwo nie widzieliście trailera, zobaczycie Emma Stone w absolutnie nietypowej roli i enturażu.
Tak, i tutaj akurat film twórców reżysera biednych istot, mam nadzieję, że nie przekręcę tutaj ładnie nazwiska, czyli Lanthimos, powraca właśnie z kolei z takim tematem, który jest bliski nam cały czas, czyli konspiracyjnym, tematem pewnych... tematów, jakby to powiedzieć...
Spiskowych
teorii, dziękuję. Tak, spiskowych teorii, myślę, że począwszy od Ziemi Płaskiej po przybicie kosmitów, tutaj to akurat wygrywa ta druga teoria. Także też czekam na to, bodajże listopad w polskich kinach to będzie moment, kiedy będziemy mogli zobaczyć ten film i skonfrontujemy się.
Mówiło się, że tegoroczna Wenecja, festiwal, właśnie jest. Był taki wypełniony filmami, które poruszały istotne współczesne kwestie, mocno, dużo było tego typu filmów. Pytanie, czy to się, film się znowu polityzuje bardzo?
Ja myślę, że
czy
po prostu...
Czy uspołecznia w sensie, czy zawsze taki był?
Myślę, że po pierwsze był zawsze, a po drugie teraz polityka jest jednak bardzo gorącym tematem. To... Mówimy, że żyjemy w czasach, kiedy dawno nie było wojny, ale mówimy o wojnie światowej, wojnie totalnej i globalnej, ale tak jak tutaj poruszaliśmy temat gazy, czy temat ogólnie wszelkich konfliktów zbrojnych, on jest bardzo bliski.
Jest też film o Putinie przecież, który tutaj, był w Wenecji z Judem Law, który...
Dokładnie, który gdzieś tutaj się pojawił w tej Wenecji. Wiem, że nie są aż tak pozytywne, ale też od razu pomyślałam...
Chociaż wizualnie wygląda rzeczywiście niesamowicie. Proszę sobie wyobrazić Juda Law przerobionego na Władimira Putina.
Który niedawno grał młodego papieża, to też jest niesamowite. Ale
to
też,
tylko siła kina.
Ale też wybory tutaj, które były za oceanem i film Kandydat, który z kolei opowiadał historię o Donaldzie Trumpie, który wyszedł bardzo blisko wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli państwo nie widzieli, to Sebastian Stan gra tam właśnie rzeczonego Donalda Trumpa. Bardzo ciekawy film, też polityczny, ale odpowiadający na to, co się dzieje.
A ja teraz tak trochę w kontrze. Spotkałem takie zdanie, nawet sobie wynotowałem je, że w zasadzie w ciągu dwóch ostatnich dekad to głównie są sequele, prequele, adaptacje, spin-offy, remake'i i tak naprawdę wychodzi na to, że prawie nie powstają żadne nowe filmy, bo wszystko kręci się wokół jakichś takich odniesień zakorzenionych dawno w filmie. Zgadza się pani z tym?
Co na to Substancja? Co na to Anora? Co na to Emilia Perez, który gdzieś tutaj się pojawił? Maria Callas. Nie jest też tak oczywistym tytułem. Dokumenty. Bałtyk, który teraz powstał, Iggy Lis. Jeżeli mówimy, Franz Kafka, który będzie już niedługo też na ekranach.
Pani mówi stanowcze nie.
Ja mówię tutaj stanowcze nie. Trochę mówię stanowcze nie. No z drugiej strony nie mogę przejść obojętnie obok tego, że tuż przed chwilą mieliśmy nowy zwiastun Wichrowych Wzgórz, które pojawiają się któryś już raz na ekranach.
No właśnie, no, czyli trochę jest.
My próbujemy grać z gatunkiem, próbujemy grać
Lalka, przepraszam, na przykład.
tutaj lalka bardzo bliski mi temat, ponieważ
czy niedawno doktor Wilczur, no i...
O, tak. To znaczy, lalka bardzo bliski mi temat, jedna lektura, która była mi obca.
Ale kinowo bardziej przybliżona.
Ale właśnie bardzo, jestem bardzo wdzięczna i tutaj nawiązując do tego, jestem bardzo wdzięczna wszelkim twórcom filmowym, serialowym i filmowym, którzy sięgają po te tematy, bo czasami te teksty trudne są dla nas bardzo pomocne, ale też, jak myślę sobie, no to chłopi też byli takim ciekawym...
To chłopi, niesamowity eksperyment też taki
właśnie,
formalny.
Właśnie, byli bardzo ciekawym przykładem na to, że nagle wchodzimy z innym medium, w ogóle wchodzimy gdzieś tutaj i live action, i animacja, więc owszem, mamy też takie standardowe znowu podejście do ekranizacji, które rozumiem, że może znudzić odbiorcę, ale też zauważmy, że jest dużo takiego szaleństwa w tym i szukania nowej formy.
Jeszcze jedna prowokacja z mojej strony. Spotkałem się z opinią, że tak naprawdę w tej chwili prawdziwie prowokować i prawdziwie poważnie potrafi już tylko kino azjatyckie. No na pewno mamy fenomen kina koreańskiego.
Fenomen kina koreańskiego, tutaj szczególnie też rozwijające się wśród młodej publiczności tak zwane K-dramy, które się pojawiają. No tak. Mamy teraz taką możliwość, że to kino azjatyckie wchodzi też na taką szeroką dystrybucję do kina europejskiego.
I jest takie bardzo też mentalnie, powiedziałbym, nie obce, to nie jest takie hermetyczne kiedyś kino japońskie, tylko szczególnie to koreańskie. Ma taki bardzo uniwersalny wymiar.
Ma uniwersalny wymiar, a jednocześnie jest dla nas czymś nowym. Ta kultura bardzo często jest jednak dla nas czymś nowym. Czy to mówimy o relacjach? Jeżeli państwo kiedykolwiek mieli okazję obejrzeć film koreański, powiedzmy nawet tutaj z tych ostatnich 5-10 lat i on mocno opiera się na relacjach, to jest zupełnie inne pokazanie dynamiki pomiędzy na przykład tym, co się dzieje w kinie europejskim, a w filmie na przykład koreańskim. To jest dużo większa zachowawczość albo zupełnie inna emocjonalność. Wyrażanie swoich uczuć wygląda zupełnie inaczej. Mm-hmm. Więc to jest...
Chociaż tematyka może być uniwersalna, jak w Parasite na przykład.
Dokładnie, Parasite, która jest... Potem było Perfect Mnóstwo. Days, jeżeli dobrze pamiętam. To też jest jakby gdzieś
akurat,
tam
tak,
powiązanie, ale gdzieś tam...
Zresztą piękny film.
Azjatycko się tak troszeczkę zahaczałem. Myślę, że tu zrobiłam duży skrót myślowy. Ale no faktycznie jakby wchodzi to do nas. Mamy gdzieś tą nowość, więc to dobrze. To dobrze,
A Squid
że tak
Game?
Się
no bo to jest... Bo mamy pewne fenomeny, które stają się popkulturowymi,
tak.
Właściwie takimi samo nakręcającymi się też przedsiębiorstwami. No podobnie było z Domem z Papieru.
Tak.
Gadżety, to wszystko się z tym wiąże, cała ta otoczka.
Squid Game w ogóle jest dla mnie absolutnie fantastycznym tematem, bo mówimy tak naprawdę o dużej tragedii. To jest coś, ja nie wiem, czy państwo też tak mają, mnie to szalenie zainteresowało. Mówimy o filmie, który ma mocny ładunek emocjonalny.
Serialu,
tak, przepraszam. Oczywiście serialu.
Tak jak film.
I faktycznie jest on tutaj z tej strony azjatyckiej. Nagle się on staje uniwersalnym językiem, no bo prosto sobie wyobrazić ból, stratę, jakby ucieczkę od finansowych kłopotów. Jest to, powiedziałabym, takie wartości uniwersalne. I jest coś, co mnie absolutnie fascynuje, to, że ci strażnicy, którzy są, stali się taką ikoną, właśnie takim produktem marketingowym i stali się na przykład postaciami, które najchętniej zostały odtwarzane w różnych cosplayach, w przebraniach. I to jest coś, co mnie absolutnie fascynuje w tym kinie, że potrafimy sobie zabrać czy to właśnie z kina azjatyckiego, europejskiego, to nieważne, takie postacie charakterystyczne, które nie są dobre i się z nimi w sposób wizualny utożsamiać. Mhm. To jest coś, co mnie absolutnie fascynuje. Jako człowiek wychowany na Harrym Potterze nigdy nie mogłam zrozumieć przynależności do domu Slytherin.
Choć są ludzie, dla których postać Malfoya jest postacią numer jeden w całym tym, w całej tej sadze o Harrym Potterze.
Więc robiłam bardzo duże takie jakby tutaj do tego nawiązanie, ale no tak, to jest jakby bardzo ciekawe, że jednak mamy tą możliwość. Pierwszy raz na tak ogromną skalę, że możemy konsumować to kino.
Mhm. No i to jest też pewien efekt nowości mimo wszystko, tak. No bo nie mamy czasu już rozmawiać o kinie bollywoodzkim, o którym wspominaliśmy, no ale napoczęliśmy azjatyckie kino tym kinem koreańskim, które wydaje mi się dziś najbardziej takie ekspansywne, przynajmniej jeżeli chodzi o rynki europejskie.
Myślę, że na pewno warto odśledzić.
Amerykańskie.
Tak. Mhm,
to prawda. I saw fireworks from your house.
Nocne rozmowy.
Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie w nocnych rozmowach wygadać do imentu temat filmu i kina, bo tak jak rozmawialiśmy na ofie, moglibyśmy tak do rana sobie wymieniać tytuły, inne rzeczy. I jeszcze krótko o przeszłości kina, o nowościach. Wspominaliśmy o AI, jak bardzo sztuczna inteligencja, no bo to, że mamy coraz lepszej jakości obrazy, to, że mamy cyfrowe, odświeżone wersje filmy w 4K. Także w Poznaniu, w kinie pałacowym ostatnio pojawiają się takie produkcje, nie tylko w pałacowym, ale to AI mnie interesuje. Jak bardzo to zmienia kino? W dobrą czy w złą stronę? W zasadzie to jest taki trochę randka w ciemno na ten moment, powiedziałbym.
I takie pytanie zawieszone, bo patrząc na to, jak bardzo duże emocji wzbudziło AI przy tegorocznych Oscarach, i tego, że maczało się tam palce sztuczną inteligencją.
Nie ma do końca tego jeden do jeden aktorstwa.
Dokładnie, że jest tam, bo tam było motyw między innymi podrasowania językowego bodajże w Emily Perez. Mm-hmm. Było taki moment, ale od razu mi też to przypomina to, z czym mierzyliśmy się w dyskusji przy festiwalu Animator w 2023 roku to będzie, nie, w 2024 roku, rok temu, kiedy nasza identyfikacja była tworzona we współpracy ze sztuczną inteligencją, a filmy, które pojawiły się w Open Callu, miały w sobie też taki rys sztucznej inteligencji. I to, że to w kuluarach budziło bardzo dużo emocji. I nie tylko tych pozytywnych, mówiących o tym, że jest to właśnie jakiś moment rozwoju, tylko właśnie budziło to te emocje, czy ta ludzka część, to ludzkie tworzenie nie jest przypadkiem zagrożone. Czy nie możemy siebie zastąpić kreacją, sztuczną kreacją, że ta ludzka część i artystyczna część zostanie pominięta.
Pomyślałem sobie, że w pandemii na przykład mogły powstać takie filmy, być może nawet powstały, w których człowiek nie brał udziału.
Tak, myślę, że pandemia to był fajny moment na takie eksperymenty, ale też przypomniałam sobie, nie wiem na ile procent była użyta sztuczna inteligencja i czy w ogóle była w Gladiatorze dwójce, ale jeżeli tak, to jest świetny przykład na to, że jednak jest nad czym pracować.
Tak, tak, to nie jest do końca całkowicie udane, wizualnie nawet powiedziałbym, przedsięwzięcie.
Na pewno jakieś zagrożenie z tym jest. Trzeba to obserwować i patrzeć, jak to wygląda.
A co mamy w ogóle na stole, jeśli chodzi o takie nowinki? Czy pojawiają się, no bo pamiętam ja, do dziś też kolejne takie ważne dla mnie doświadczenie, Szeregowiec Ryan. To był jeden z pierwszych filmów, który widziałem w Dolby Surround z całym tym otoczeniem i ta scena lądowania niesamowita na plaży w Normandii z udziałem obrazu, dźwięku. Ja nigdy wcześniej nie widziałem takiego, tak zrobionej wojny, jak właściwie z ręki ta kamera. Ja byłem w środku tego pod niesamowitym wrażeniem. Czy jest możliwość, żeby dziś coś tak bardzo nas zaskoczyło, jak właśnie choćby wtedy ten Ryan?
Ja pamiętam i tytuł wyleciał mi z głowy, ale film...
Jeszcze o technikaliach oczywiście.
Tak, film Christophera Nolana, który gdzieś tutaj bym postawiła w tych takich technologicznych rozwiązaniach, szczególnie dźwiękowych i kamerowych, na pierwszym miejscu. Może ty pamiętasz film wojenny, który toczył się bardzo mocno z Tomem Hardim w przestrzeni powietrznej. No i mam nadzieję, że Państwo może pamiętają, jeżeli tak, to zachęcam właśnie, żeby napisać do nas i podpowiedzieć nam ten tytuł, chociaż to my powinniśmy go podpowiedzieć, ale to na przykład było świetnie, bo to pokazało to, że jakby ta technika chociażby w nagrywaniu dźwięku była tak niesamowita, że dźwięk i wizualnie też zresztą, bo były takie ujęcia absolutnie wyjątkowo nagrywane, jeżeli chodzi o starty i w ogóle przelot samolotów, że to wbijało w fotel. I myśląc o Christopherze Nolanie, myślę, co nas czeka, kiedy teraz kręci Odyseję. Jak jeszcze można zbudować, jak można zbudować na przykład przestrzeń, że to nie zawsze musi być właśnie sztuczna inteligencja. To może być w ogóle wyjście poza strefę i tak samo Duna, która są absolutnie specjalne światła, specjalne panele, które imitują czerwone zachodzące słońce. To jest niesamowite na toruńskim akurat festiwalu filmowym Camera Image, na którym miałam właśnie przyjemność z festiwalu Animator pojechać. Było właśnie między innymi ta wstawka i o tym też mówiono, jak operatorzy mogą się wykazywać, ta technologia, która idzie do przodu, niezwiązana ze sztuczną inteligencją, zmienia kinematografię w wizualnej strefie.
Podsumowując, kino ma przyszłość.
I to piękną. I myślę, że nie potrafimy jej jeszcze odkryć, bo przyszłość jest nieznana. Ale patrzymy na to z ogromną ciekawością i nadzieją na to, że jeszcze będzie nas mogła zaskoczyć i jeszcze w niej odnajdziemy siebie.
I ile jeszcze rzeczy przed nami do obejrzenia?
Ja się nie mogę doczekać.
Cóż, to w takim razie wielka przygoda, która trwa. Myślę, że w pani wykonaniu to jest coś na poziomie małżeństwa Kalinowskiego, od których rozpoczynaliśmy, że to jest przygoda życia.
Dokładnie. Także moje małżeństwo jest z kinem, bardzo mocne z kinem muza, także bardzo się z tego cieszę i myślę, że to akurat mogę powiedzieć, że to związek na zawsze.
Tego życzę także sobie, również państwu. Ja też jestem z tego obozu, który cały czas wierzy, że kino ma jeszcze wiele, wiele do opowiedzenia. Mam nadzieję, że dzisiaj troszkę taki przegląd, taką checklistę zrobiliśmy tego, co było, co jest, co będzie i wzbudziliśmy chyba taki głód. Ja chyba mam wielką ochotę pójść na jakiś seans, możliwie szybko.
O to mi chodziło, bardzo się cieszę.
Bardzo dziękuję. Karolina Miśkiewicz, Estrada Poznańska, także miłośniczka i filmoznawczyni, więc wszystko właściwie dzisiaj zagrało. Jacek Pol program realizował, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się nisko, spokojnej nocy, także dobrego dnia dla tych wszystkich, którzy właśnie w tej chwili wstają.
Nocne rozmowy.